No, dodał po chwili, miałem też szalone szczęście. Jak gracz, któremu 10 razy z rzędu wychodzi ten sam numer w rulecie. Gruba gra? Prawie co miesiąc stawiałem cały majątek, a co dzień życie. I tylko po to jeździłeś tam? Zapytał Ignacy. Wokulski drwiąco spojrzał na niego. Czy chciałeś, ażebym został tureckim Walenrodem? Narażać się dla majątku, gdy się ma spokojny kawałek chleba, mruknął pan Ignacy, kiwając głową i podnosząc brwi. Wokulski zadrżał z gniewu i zerwał się z kanapy. Ten spokojny chleb, mówił zaciskając pięści, dławił mnie i dusił przez lat 6. Czy już nie pamiętasz, ile razy na dzień przypominano mi 2 pokolenia minclów albo anielską dobroć mojej żony? Czy był kto z dalszych i bliższych znajomych, wyjąwszy ciebie, który by mnie nie dręczył słowem, ruchem, a choćby spojrzeniem? Ileż to razy mówiono o mnie i prawie do mnie, że karmię się z fartucha żony, że wszystko zawdzięczam pracy minclów, a nic, ale to nic, własnej energii. Choć przecie ja podźwignąłem ten kramik, zdwoiłem jego dochody. Mincle i zawsze mincle. Dziś niech mnie porównają z minclami. Sam jeden przez 5 roku zarobiłem 10 razy więcej, aniżeli 2 pokolenia minclów przez 5 wieku. Na zdobycie tego, co ja zdobył pomiędzy kulą, nożem i tyfusem, 1000 minclów musiałoby się pocić w swoich sklepikach i szlafmycach. Teraz już wiem, ilu jestem wart minclów i jak mi Bóg miły. Dla podobnego rezultatu drugi raz powtórzyłbym moją grę. Wolę obawiać się bankructwa i śmierci, aniżeli wdzięczyć się do tych, którzy kupią u mnie parasol, albo padać do nóg tym, którzy w moim sklepie raczą zaopatrywać się w water closety. Zawsze ten sam, szepnął Ignacy. Wokulski ochłonął, oparł się na ramieniu Ignacego i zaglądając mu w oczy, rzekł łagodnie. Nie gniewasz się, stary? Czego? Albo nie wiem, że wilk nie będzie pilnował baranów. Naturalnie. Cóż u was słychać? Powiedz mi. Akurat tyle, co pisałem ci w raportach. Interesa dobrze idą. Towarów przybyło, a jeszcze więcej zamówień. Trzeba jednego subiekta. Weźmiemy 2, sklep rozszerzymy, będzie wspaniały. Bagatela. Wokulski spojrzał na niego z boku i uśmiechnął się, widząc, że stary odzyskuje dobry humor. Ale co w mieście słychać? W sklepie, dopóki ty w nim jesteś, musi być dobrze. W mieście... Z dawnych kundmanów nie ubył kto? Przerwał mu Wokulski, coraz szybciej chodząc po pokoju. Nikt, przybyli nowi. Wokulski stanął, jakby wahając się, nalał znowu szklankę wina i wypił duszkiem. A Łęcki kupuje u nas. Częściej bierze na rachunek. Więc bierze. Tu Wokulski odetchnął. Jakże on stoi? Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują mu nareszcie kamienicę. Wokulski pochylił się nad kanapą i zaczął bawić się z Irem. Proszę cię, a panna Łęcka nie wyszła za mąż? Nie. A nie wychodzi? Bardzo wątpię. Kto dziś żeni się z panną mającą wielkie wymagania, żadnego posagu? Zestarzeje się, choć ładna. Naturalnie. Wokulski wyprostował się i przeciągnął. Jego surowa twarz nabrała dziwnie rzewnego wyrazu. Mój kochany stary. Mówił, biorąc Ignacego za rękę. Mój poczciwy, stary przyjacielu, ty nawet nie domyślasz się, jakim ja szczęśliwy, że cię widzę. I jeszcze w tym pokoju. Pamiętasz, ile ja tu spędził wieczorów i nocy, jak mnie karmiłeś, jak oddawałeś mi co lepsze odzienie. Pamiętasz? Rzecki uważnie spojrzał na niego i pomyślał, że wino musi być dobre, skoro aż tak rozwiązało usta Wokulskiemu. Wokulski usiadł na kanapie i oparwszy głowę o ścianę, mówił jakby do siebie. Nie masz pojęcia, co ja wycierpiałem. Oddalony od wszystkich, niepewny, czy już kogo zobaczę. Tak strasznie samotny. Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym, kiedy z kraju nie wyniósł ani cieplejszego spojrzenia, ani serdecznego słówka, ani nawet iskry nadziei, pan Ignacy poruszył się na krześle z zamiarem protestu. Pozwól sobie przypomnieć, odezwał się, że z początku pisywałem listy bardzo życzliwe. Owszem, może nawet za sentymentalne. Zraziły mnie dopiero twoje krótkie odpowiedzi. Alboż ja do ciebie mam żal. Tym mniej możesz go mieć do innych pracowników, którzy nie znają cię tak jak ja. Wokulski ocknął się. Ależ ja do żadnego z nich nie mam pretensji. Może odrobinę do ciebie, żeś tak mało pisał o mieście. W dodatku bardzo często ginął kurier na poczcie. Robiły się luki w wiadomościach, a wtedy męczyły mnie najgorsze przeczucia. Z jakiej racji wszakże u nas nie było wojny? Odparł ze zdziwieniem pan Ignacy. Tak, nawet dobrze bawiliście się. Pamiętam, w grudniu mieliście świetne, żywe obrazy. Kto to w nich występował? No ja na takie głupstwa nie chodzę. To prawda, a ja tego dnia dałbym bodaj 10 000 rubli, żeby je zobaczyć. Głupstwo jeszcze większe. Czy nie tak? Zapewne, chociaż dużo tu tłumaczy samotność, nudy, a może tęsknota. Przerwał Wokulski. Zjadała mi ona każdą chwilę wolną od pracy, każdą godzinę odpoczynku. Nalej mi wina, Ignacy. Wypił, zaczął znowu chodzić po pokoju i mówić przyciszonym głosem. Pierwszy raz spadło to na mnie w czasie przeprawy przez Dunaj, trwającej od wieczora do nocy. Płynąłem sam i cygan przewoźnik. Nie mogąc rozmawiać, przypatrywałem się okolicy. Były w tym miejscu piaszczyste brzegi, jak u nas, i drzewa podobne do naszych wierzb, wzgórza porośnięte leszczyną i kępy lasów sosnowych. Przez chwilę zdawało mi się, że jestem w kraju i że nim noc zapadnie, znowu was zobaczę. Noc zapadła, ale jednocześnie zniknęły mi z oczu brzegi. Byłem sam na ogromnej smudze wody, w której odbijały się nikłe gwiazdy. Wówczas przyszło mi na myśl, że tak daleko jestem od domu, że dziś ostatnim między mną i wami łącznikiem są tylko te gwiazdy, że w tej chwili u was może nikt nie patrzy na nie, nikt o mnie nie pamięta, nikt. Uczułem jakby wewnętrzne rozdarcie i wtedy dopiero przekonałem się, jak głęboką mam ranę w duszy. Prawda, że niby nie interesowały mnie gwiazdy, szepnął pan Ignacy. Od tego dnia uległem dziwnej chorobie, mówił Wokulski. Dopóki rozpisywałem listy, robiłem rachunki, odbierałem towary, rozsyłałem moich ajentów, dopóki bodaj dźwigał i wyładowywał zepsute wozy albo czuwał nad skradającym się grabieżcą, miałem względny spokój. Ale gdym oderwał się od interesów, a nawet gdym na chwilę złożył pióro, czułem ból, jakby mi... Czy ty rozumiesz, Ignacy? Jakby mi ziarno piasku wpadło do serca. Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę. Ten stan chroniczny, męczący nad wszelki wyraz, lada okoliczność rozdmuchiwała w burzę. Drzewo znajomej formy, jakiś obdarty pagórek, kolor obłoku, przelot ptaka, nawet powiew wiatru, bez żadnego zresztą powodu, budził we mnie tak szaloną rozpacz, że uciekałem od ludzi. Szukałem ustroni tak pustej, gdziebym mógł upaść na ziemię i nie posłuchany przez nikogo wyć z bólu jak pies. Czasem w tej ucieczce przed samym sobą doganiała mnie noc. Wtedy spoza krzaków zwalonych pni i rozpadlin wychodziły naprzeciw mnie jakieś szare cienie i smutne kiwały głowami o wyblakłych oczach, a wszystkie szelesty liści, daleki turkot wozów, szmery wód zlewały się w jeden głos żałosny, który mnie pytał: przechodniu nasz, ach, co się z tobą stało? Ach, co się ze mną stało? Nic nie rozumiem, przerwał Ignacy. Cóż to za szał? Co? tęsknota. Za czym? Wokulski drgnął. Za czym? No, za wszystkim. Za krajem. Dlaczegoś nie wracał? A cóż by mi dał powrót? Zresztą nie mogłem. Nie mogłeś? Powtórzył Ignacy. Nie mogłem i basta. Nie miałem po co wracać, odparł niecierpliwie Wokulski. Umrzeć tu czy tam, wszystko jedno. Daj mi wina, zakończył nagle, wyciągając rękę. Rzycki spojrzał w jego rozgorączkowaną twarz i odsunął butelkę. Daj spokój, rzekł. Już i tak jesteś rozdrażniony. Dlatego chcę pić. Dlatego nie powinieneś pić, przerwał Ignacy. Za wiele mówisz, może więcej, aniżeli byś chciał, dodał z naciskiem. Wokulski cofnął się, zastanowił się i odparł, potrząsając głową. Mylisz się. Zaraz ci dowiodę, odpowiedział Ignacy przyciszonym głosem. Ty nie jeździłeś tam wyłącznie dla zrobienia pieniędzy. Zapewne, rzekł Wokulski po namyśle. Bo i na co 300 000 rubli tobie, któremu wystarczało 1000 na rok? To prawda. Rzecki zbliżył swoje usta do jego ucha. Jeszcze ci powiem, że pieniędzy tych nie przywiozłeś dla siebie. Kto wie, czyś nie zgadł. Zgaduję więcej, aniżeli myślisz. Wokulski nagle roześmiał się. A, więc tak sądzisz, zawołał. Upewniam cię, że nic nie wiesz, stary marzycielu. Boję się twojej trzeźwości, pod wpływem której gadasz jak wariat. Rozumiesz mnie, Stasiu? Wokulski wciąż się śmiał. Masz rację, nie przywykłem pić i wino uderzyło mi do głowy. Ale już zebrałem zmysły. Powiem ci tylko, że mylisz się gruntownie. A teraz, ażeby ocalić mnie od zupełnego upicia, wypij sam. Za pomyślność moich zamiarów. Ignacy nalał kieliszek i mocno ściskając rękę Wokulskiemu, rzekł. Za pomyślność wielkich zamiarów. Wielkich dla mnie, ale w rzeczywistości bardzo skromnych. Niech i tak będzie, mówił Ignacy. Jestem tak stary, że mi wygodniej nic nie wiedzieć. Jestem już nawet tak stary, że pragnę tylko jednej rzeczy. Pięknej śmierci. Daj mi słowo, że gdy przyjdzie czas, zawiadomisz mnie. Tak, gdy przyjdzie czas, będziesz moim swatem. Już i byłem i nieszczęśliwie, rzekł Ignacy. Z wdową przed 7 laty? Przed 15. Znowu swoje, roześmiał się Wokulski. Zawsze ten sam. I tyś ten sam. Za pomyślność twoich zamiarów. Jakiekolwiek są, wiem jedno, że muszą być godne ciebie. A teraz milczę. To powiedziawszy, Ignacy wypił wino, a kieliszek rzucił na ziemię. Szkło rozbiło się z brzękiem, który obudził Ira. Chodźmy do sklepu, rzekł Ignacy. Bywają rozmowy, po których dobrze jest mówić o interesach. Wydobył ze stolika klucz i wyszli. W sieni wionął na nich mokry śnieg. Rzecki otworzył drzwi sklepu i zapalił kilka lamp. — Co za towary! — zawołał Wokulski. — Chyba wszystko nowe. — Prawie. Chcesz zobaczyć? Tu jest porcelana. Zwracam ci uwagę później. Daj mi księgę. — Dochodów? — Nie, dłużników. Rzecki otworzył biuro, wydobył księgę i podsunął fotel. Wokulski usiadł i, rzuciwszy okiem na listę, wyszukał w niej jedno nazwisko. — 140 rubli... mówił czytając. No, to wcale nie dużo. Któż to? Zapytał Ignacy. A, Łęcki. Panna Łęcka ma także otwarty kredyt, bardzo dobrze. Ciągnął Wokulski, zbliżywszy twarz do księgi, jakby w niej pismo było niewyraźne. A onegdaj wzięła portmonetkę. 3 ruble? To chyba za drogo. Wcale nie, wtrącił Ignacy. Portmonetka doskonała, a sam ją wybierałem. — Z którychże to? — spytał niedbale Wokulski i zamknął księgę. — Z tej gablotki. — Widzisz, jakie to cacka? — Musiała jednak dużo między nimi przerzucić. — Jest podobno wymagająca. A wcale nie przerzucała. Dlaczego miałaby przerzucać? Odparł Ignacy. Obejrzała tę, a chciała wziąć tę. Ach, tę, szepnął Wokulski, biorąc do ręki portmonetkę. Ale ja poradziłem jej inną, w tym guście. Wiesz co, że to jednak jest ładny wyrób? Tamta, którą ja wybrałem, była jeszcze ładniejsza. Ta bardzo mi się podoba. Wiesz, ja ją wezmę, bo moja już na nic. Czekaj, znajdę ci lepszą, zawołał Rzecki. Wszystko jedno. Pokaż inne towary, może jeszcze co mi się przyda. Spinki masz? Krawat, kalosze, parasol? Daj mi parasol, no i krawat. Sam wybierz. Będę dziś jedynym gościem i w dodatku zapłacę gotówką. Bardzo dobry zwyczaj, odparł uradowany Rzecki, prędko wydobył krawat z szuflady i parasol z okna i podał je ze śmiechem Wokulskiemu. Po potrąceniu rabatu, dodał, jako handlujący zapłacisz 7 rubli. Pyszny parasol, bagatela. To już wrócimy do ciebie, rzekł Wokulski. Nie obejrzysz sklepu? Spytał Ignacy. Ach, co mnie to ob... Nie obchodzi cię twój własny sklep, taki piękny sklep? Zdziwił się Ignacy. Gdzież znowu, czy możesz przypuszczać, ale jestem trochę zmęczony. Słusznie, odparł Rzecki. Co racja, to racja. Więc idźmy. Pozakręcał lampy i przepuściwszy Wokulskiego, zamknął sklep. W sieni znowu spotkał ich mokry śnieg i Paweł niosący obiad.